dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuk, witam. Takiej zimy najstarsi ludzie nie pamiętają. Susza, która już panuje w Polsce od kilku lat, może być najbardziej dociekliwa i dotkliwa od 50 lat. Tak alarmuje szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Najbardziej niestety odczują to rolnicy. Jakiego wsparcia mogą się spodziewać w tym roku? Naszymi gośćmi są Andrzej Rochmiński, dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz eksperci agencji Jacek Socha i Andrzej Trzop. Witam Państwa.
Witam Państwa.
Może rozpocznijmy od tej suszy. Czy rzeczywiście jest tak, że na polach, zwłaszcza w naszym regionie, bo nasz region w tamtym roku, przypomnę, był najbardziej narażony w Polsce na właśnie brak wody?
W zeszłym roku mieliśmy suszę praktycznie w 100% gmin województwa lubuskiego. Jest to drugi rok z rzędu, kiedy są bardzo duże niedobory wody i patrząc to, co się dzieje w tym roku, prawdopodobnie wystąpi taki sam problem.
W związku z tym już teraz się trzeba do tego przygotowywać, czy się w ogóle nie można przygotować do tego, że właśnie taka będzie, a nie inna aura?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa próbuje w jakimś stopniu przeciwdziałać temu, ale zderzenie z tak ogromną rzeczą, jak jest natura, to naprawdę tylko wielkie i niesamowite nakłady pomogłyby w jakimś stopniu ograniczyć tę suszę. Dzisiaj mówimy o takich projektach jak nawodnienia, czyli propozycja dla rolników, że można korzystać z pomocy państwa w wysokości 100 tysięcy złotych przy budowie pomp głębinowych. Proszę państwa, wnioski, które złożyli rolnicy w ubiegłorocznym naborze, to jest 14 wniosków.
Tylko 14 wniosków?
Tylko 14 w województwie lubuskim.
Te 150 tysięcy wystarczy na wybudowanie takiej porządnego systemu nawadniania?
Może ekspertem w tej dziedzinie będzie pan Jacek Socha, który jest w biurze w Gorzowie.
To w zależności oczywiście od studni, którą chcemy wybudować, jakie ma być głębokości, jaka ma być wydajność tej studni, czy też to ma być deszczownia. Myślę, że te projekty, które do nas wpłynęły, bo jak przeglądałem, które były są u nas już na miejscu, więc one opiewają mniej więcej właśnie na tę kwotę dotacji, tak? Więc wydaje się, że takie bieżące potrzeby można liczyć, że ta forma pomocy jest wystarczająca. Natomiast oczywiście, tak jak pan
to
wspomniał, w tym sensie mam na myśli, że żeby w jakiś sposób pomóc uprawom, to ta wydajność tych pomp, wydajność tych studni wydaje się być wystarczająca. Więc jakby ta kwota, która jest przeznaczona na dotację, powinna jakby pokryć koszty inwestycyjne.
To znaczy, wyobrażają sobie państwo, że będą podlewane zboża, rzepak?
No, wyobrażamy sobie, że będą podlewane zazwyczaj rośliny czy uprawy, które warzywa, które też są jakby wieloletnie, tak? Więc tutaj w tym zakresie raczej ja bym to tak na to spoglądał.
A jak z pozostałymi? Czy przewidywane są na przykład, nie wiem, finansowanie też rowów melioracyjnych czy jakiegoś innego sposobu dostarczania tej wody?
My mówimy tutaj jakby o dwóch rzeczach, panie redaktorze, tak? Bo ponieważ to są dwa odrębne działania, o których wspominamy. To działanie, o którym teraz ja wspomniałem, jest to działanie objęte wsparciem w ramach modernizacji gospodarstw rolnych i tutaj ta pomoc jest 100 tysięcy. Mamy w ramach tej pomocy też 20 tysięcy na koszty ogólne, czy na koszty związane z projektem budowlanym, z nadzorem inwestycyjnym, ale też mamy inne działanie, które jakby zapobiega środki zapobiegawcze, tak? I tutaj mamy pomoc w kwocie 100 tysięcy złotych i to jest kwota skierowana, czy ta pomoc skierowana jest dla spółek wodnych, którymi członkami są głównie rolnicy, tak? I tam już wysokość jakby dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, tak? I no tutaj też w tym obszarze nie mamy tak naprawdę dużo wnioskodawców. W ubiegłym naborze, który odbył się w ubiegłym roku, z końcem roku, mamy tylko trzy spółki, tak, które ubiegają się o wsparcie.
Panie dyrektorze, czy w takim razie rolnicy muszą jakby przemyśleć, bo ta susza już od kilku lat trwa i ona się jakby nasila. Nie jest to takie okresy mokre i okresy suche, tylko cały czas właściwie jest sucho. Czy w związku z tym trzeba przemyśleć i coraz cieplej jest też. Widzimy, że zimy praktycznie nie ma. Czy trzeba przemyśleć rodzaje upraw, czy rodzaje hodowli?
Proszę Państwa, chciałbym sprostować informację podaną przez pana kierownika z Gorzowa Wielkopolskiego. Dofinansowanie dla spółek wodnych jest 1 000 000 zł.
1 000 000 zł.
1 000 000 zł, nie 100 tysięcy. Tam jest koszty kwalifikowane, 80% tej inwestycji. Proszę Państwa, tak jak zauważył pan Jacek Socha, mamy niewielką ilość tych wniosków i tutaj chyba jest błąd z lat jeszcze 80., kiedy my nie chcieliśmy się w ogóle grupować w żadne spółki, w gminne spółdzielnie, a tutaj potrzeba zbiorowego działania. Tu jest potrzebny urząd gminy, tu jest potrzebny urząd marszałkowski, pan wojewoda. Ja rozmawiałem i zwrócił uwagę mi pan wojewoda na pewną sytuację, która się dzieje na rzece Bób. Tam od miejscowości Nowogród Bobrzański do Dychowa są postawione tamy poprzeczne i one już w jakiejś części uległy degradacji. I to byłby jeden z przykładów, kiedy moglibyśmy na przykład zatrzymać tą wodę, żeby ona nie spływała pomiędzy tamami, tylko miała wyższy ten poziom, jak jest ten próg wodny.
Ale kto w to powinien inwestować?
No Wody Polskie to jest pierwsza rzecz. Ona jest administratorem i tu powinna ten temat zacząć już poważnie się przyglądać. Ja uważam, że bez programu ogólnonarodowego, nawet stosując kilkadziesiąt pomp czy kilkaset, my nie poradzimy sobie z suszą w Polsce. To musi być działanie naprawdę ogromne, bo mała retencja i też musi być duża retencja. Bo przykład z zeszłego roku. 90% rolników objętych, 86% chyba procent rolników objętych suszą. Naprawdę, proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie tej wody ściągnąć z wód podziemnych, w mojej ocenie. Musi być mała retencja, musimy zatrzymać tą wodę, która spływa z gór i spróbować to w jakiś stopniu nawadniać. No można przecież z rzek, z jezior, z innych rzeczy, ale jeżeli nie zatrzymamy wody deszczowej, będziemy mieli ogromne problemy.
Co na ten temat sądzą rolnicy? Jest z nami Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Witam, panie prezesie.
Dzień dobry, witam pana.
Jak państwo, jak rolnicy sobie będą radzili właśnie w czasie, kiedy już zapowiadana jest w tym roku jeszcze większa susza niż to miało miejsce w roku 2019?
Panie redaktorze, my o suszy i o tym, co się dzieje w naszym kraju, 3 lata temu już żeśmy komunikowali, 3 lata temu już żeśmy organizowali jako Lubuska Izba Rolnicza szereg spotkań. Ostatnie, które było w zeszłym roku, 10 października na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa uczestniczyli. Zauważyliśmy ten problem, ale także i mamy gotowe pomysły. Mamy bardzo dużo polderów poniemieckich, które wzdłuż naszych rzek możemy uruchomić, tylko tu po prostu jest potrzebna decyzja centralna, bo nasza rola jako rolników, jako izby, jako firmy CK Ziemianin praktycznie w tym momencie się skończyła. Wskazaliśmy punkty, wskazaliśmy nawet przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, jakie są to zasoby, ile wody możemy magazynować, zwłaszcza tej wody, która spływa naszymi rzekami po ulewnych deszczach czy po roztopach. No niestety na dzień dzisiejszy ta decyzja, która jest, powiem tak, do 10 arów te małe zbiorniki wodne, jest to bardzo dobry kierunek. Przeraża mnie budowa no, studni głębinowych. Obawiam się, że za chwilę będziemy mieli problemy z wodą konsumpcyjną, którą zaczniemy do góry wydobywać i po prostu nawadniać nasze pola. Myślę, że to nie jest dobry kierunek. A zbiorniki retencyjne jak najbardziej, tylko te większe zbiorniki, nie 10-arowe, bo 10-arowe one za wiele nie pomogą. One mogą pomóc na małych ogródkach, ale w naszym gospodarstwie są potrzebne troszeczkę większe zbiorniki. Jest bardzo dużo zbiorników, które można by było przywrócić do życia. Czyli no, tą retencję zwiększyć.
Łapać deszczówkę, tak?
Tak, zwiększyć powierzchnię wód, które by parowały. No, jeżeli woda będzie parowała, wiadomo, że ona kiedyś będzie musiała, chociaż w innym terenie, spaść, ale będzie musiała z powrotem wrócić na tą ziemię. Także no, w tym kierunku myślę, że rząd podjął już takie kroki, no bo jeżeli to jest do 10 arów, to już jest mały krok, ale jest w dobrym kierunku.
A jeżeli chodzi o odszkodowania, bo za ubiegły rok państwo, mówią o rolnikach w województwie lubuskim, z racji występującej suszy dostawali odszkodowania z tego tytułu, tak?
No, panie redaktorze, muszę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o nasz oddział terenowy AMIR-u, no możemy jako rolnicy być dumni, bo to jest jeden z najlepszych oddziałów w Polsce. Dokumentacyjnie zostało wszystko przygotowane bardzo szybko, bardzo sprawnie. Tylko no problem zaczął się w centrali, w Departamencie Finansów, bo jeżeli nasze województwo, które jest najbardziej poszkodowane w kraju, bo największe zniszczenia były w województwie lubuskim, otrzymało pomoc rzędu 36%, 37%, powiat zielonogórski 18% rolników poszkodowanych, no to tu powiem, no nie możemy być zadowoleni z tej pomocy, bo ta pomoc jeszcze do wielu nie dotarła, a po ostatniej wizycie pana ministra, która się odbyła 28 stycznia, była delegacja Lubuskiej Izby Rolniczej i Lubuskiego Forum Rolniczego, gdzie no, minister stwierdził, że najprawdopodobniej w kwietniu takową pomoc dostaniemy, choć agencja wysyła teraz powiadomienia, że do końca marca rolnicy dostaną, ale po tym spotkaniu wiem, że to prawdopodobnie będzie kwiecień. Tak wygląda pomoc na dzień dzisiejszy.
A jeżeli chodzi o rodzaje upraw, czy też w związku ze zmianą klimatu, właściwie o tym możemy już mówić, następuje także przewartościowanie myślenia o uprawach?
Na pewno tak. Dużą nadzieją jest soja, ale to jest wszystko, no powiedzmy, na etapie badań, żeby te rośliny, które mają wymagania, jeżeli chodzi o wodę, dużo, dużo mniejsze, jakie no, po prostu my możemy teraz zaoferować. My jako rolnicy, pan, nie pracujemy nad genetyką roślin, nie wprowadzamy nowych odmian. Muszą to najpierw laboratoria, uczelnie, instytuty powołane do tego typu, a my po prostu jako rolnicy będziemy to realizowali, bo sami cóż my możemy wymyśleć? No na pewno będziemy starali się te roślinki, które mają zapotrzebowanie na wodę, dużo mniejsze uprawiać. Tylko się obawiam, że może to być jeden gatunek albo dwa. Jeżeli my wszyscy zaczniemy to samo zboże produkować, no to potem ze zbytem może być znowu problem.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Panie dyrektorze, jak tam z tymi płatnościami dla rolników?
Proszę państwa, płatności zostały zrealizowane w 30%, jeżeli chodzi o suszę. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest odszkodowanie, to jest pomoc publiczna państwa, którą my realizujemy. To, co powiedział pan Stanisław Myśliwiec, w związku z niedoborem środków w ubiegłym roku czekamy na uchwalenie budżetu i myślę, że po drugim czytaniu budżetu, czyli w dniu 14 lutego, będziemy kilka dni po tym nie rozpocząć w płatności, jeżeli chodzi o pomoc suszową. Ale może dużo więcej powie na temat pracy i tych wszystkich szczegółów pan Andrzej Czop.
Panie Andrzeju.
Zaangażowanie biur powiatowych w obsługę tych wniosków było naprawdę bardzo duże. W momencie, kiedy były środki, byliśmy w stanie wypłacać już je po 24 godzinach od złożenia wniosku. Niestety to wstrzymanie możliwości wypłaty, bo pulę, która była przyznana, wyczerpaliśmy bardzo szybko, spowodowało, że te resztę wniosków jakby czeka. One są już jakby przygotowane do realizacji płatności. Jeżeli tylko będziemy mieli taką szansę, możliwość wypłacania tych środków, automatycznie przystąpimy do wypłacania. Jeżeli środki będą zapewnione na całą kwotę, którą potrzebujemy, a potrzebujemy około 110 milionów dla województwa lubuskiego, to jesteśmy w stanie w ciągu tygodnia wypłacić te środki i przelać je na konta rolników.
Ilu rolników otrzyma tę pomoc publiczną?
Ogólnie wnioski złożyło prawie 8,5 tysiąca rolników. Około 3 tysięcy już otrzymało te swoje decyzje i pieniążki, czyli czekamy na te 5-5,5 tysiąca rolników, którzy muszą jeszcze od nas otrzymać te środki, którzy spełnili wymagania niezbędne do otrzymania tych środków i jesteśmy gotowi do ich realizacji.
Co to znaczy spełnili wymagania? Były komisje po prostu, które były szacowane?
Znaczy, żeby otrzymać płatność, po pierwsze musiała być komisja, po drugie musiał być złożony wniosek i musiała być spójność tych dokumentów, czyli zgodność wszystkich danych, które rolnik nam tam wskazał i na podstawie tego Czasami były jakieś różnice, które musiały być poprawione, czy to w protokole, czy też w naszych dokumentach, czyli naszej bazie informacji. To wszystko zostało uspójnione. Czy jesteśmy gotowi do realizacji płatności dla wszystkich, którzy złożyli te wnioski?
Te środki są dedykowane na jakieś działanie, czy ogólnie mają wesprzeć po prostu rolnika?
Pamiętajmy jedną rzecz. Komisje oszacowały szkody w gospodarstwach na poziomie prawie ponad 600 milionów. Pomoc nie może jakby być wypłacona w tej kwocie, czyli budżet krajowy nie jest w stanie tego wypłacić. Zdecydowano o tym, że będziemy płacili do powierzchni konkretną stawkę i nie jest to ukierunkowane, że musisz coś zrobić. Jest to wsparcie z uwagi na to, że te straty były takie duże, częściowe jakby zrekompensowanie tych strat poprzez z budżetu krajowego w kwotach od 500 do 1000 zł za hektar, w zależności od tego, jak duże szkody były w gospodarstwie.
A ten rok, nie wiem, czy już przygotowywane są jakieś działania związane z tym faktem, że jak zapowiada minister Grubarczyk, będzie to najbardziej dotkliwa susza od 50 lat.
Może ja jeszcze nawiążę do poprzedniej wypowiedzi pana Andrzeja Szopa o tym, że te straty, które poniesie rolnicy w wysokości 600 milionów złotych, rekompensowane będą tylko w wysokości 150 milionów złotych. No, na pewno to nie pokrywa w całości strat, ale jest to też ogromna pomoc państwa. Są to pieniądze, które rolnik może skierować na wszystkie potrzebne mu rzeczy do produkcji. Wiemy, że te dwa lata, które przyniosły ogromne straty w dochodach rolniczych, no nie są w stanie pokryć to rolnictwo nasze coraz więcej ma kłopotów i ten rok może być no tragiczny. To, co mówią związki rolnicze, po prostu obawiają się bardzo tego roku. Minister Grubarczyk i nasze działania nie są tak ściśle powiązane i tutaj jest kwestia, że nasza pomoc i nasze oferowane współpraca to jest to nawodnienie i to jest cała nasza pomoc, o której możemy powiedzieć, zabiegająca i przeciwdziałająca suszy. To, co podkreśliłem w poprzedniej wypowiedzi, ogromny program rządowy będzie w stanie temu zapobiegać, nie inne działania.
A to w skali województwa też myśli się o tym kompleksie, w jaki sposób ewentualnie uregulować ten program wodny, tak żeby ewentualnie w perspektywie kilku lat zaczął on funkcjonować i żebyśmy rzeczywiście mieli tej wody trochę więcej do podlewania.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o sytuacji rolników w województwie lubuskim, a naszymi gośćmi są Andrzej Rochmiński, dyrektor lubuskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz eksperci agencji Jacek Socha i Andrzej Czop. Mówiliśmy o tym, że są różnego rodzaju programy, ułatwienia dla rolników, żeby po prostu przeciwdziałać tym zjawiskom niekorzystnym pogodowym.
Mnie się wydaje, że z jednym z takich pomocnych działań, które otworzył rząd i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, to jest zmiana ustawy o prawie budowlanym, gdzie rolnicy naprawdę mają w tej chwili ułatwienia, jeżeli to dotyczy ich budowy zagrodowej i jego pól. Bez pozwolenia na budowę można robić właśnie te zbiorniki do 1000 metrów. Można robić urządzenia zatrzymujące wodę, można budować garaże. No to jest naprawdę bardzo fajne uproszczenie dla rolników i spowoduje, że rolnicy mniej czasu spędzą na tworzeniu dokumentacji, a więcej wprowadzą działań.
I panie Jacku, przypomnijmy jeszcze, że są pieniądze na to, żeby ewentualnie wesprzeć te spółki wodne, których zadaniem może być również budowa studni głębinowych czy zbiorników większych, tak?
To znaczy spółki wodne głównie mają się zajmować, tak, w ramach swoich statutowych działań wykonywaniem, utrzymywaniem i eksploatacją urządzeń służących w melioracji wodnej. Natomiast też w ramach swoich działań mogą prowadzić racjonalną gospodarkę na terenach zmeliorowanych, tak? Więc tutaj też jakby ta funkcja jest dla nich spółek wodnych też bardzo istotna z punktu widzenia właśnie utrzymywania wody. Zatrzymywania wody, bo chciałem też dodać do naszych wypowiedzi, że my jako państwo polskie mamy jedne z najgorszych bilansów wodnych. Więc ta woda jest tak naprawdę potrzebna i musimy zrobić wszystko, żeby tą wodę, czy deszczówkę zatrzymać, tak? I ta melioracja też przez spółki wodne jest bardzo konieczna.
Tym bardziej, że jak sami widzimy w naszym regionie, zwłaszcza na północy regionu, te jeziora nam też pomalutku wysychają. Zmieńmy teraz trochę temat i zajmijmy się innym problemem rolników. Już od kilku miesięcy mówimy o wirusie ASF, który również niepokoi hodowców. Tym razem nie tyle uprawiających uprawy różnego rodzaju rolników, co hodowców. Jak dziś wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o ASF i o wsparcie rolników, którzy no, muszą ponieść koszty z tego tytułu?
Ja może bym wprost nawiązał do jednej rzeczy i przekazał naszym słuchaczom ilość stad w województwie lubuskim i ilość sztuk trzody chlewnej. I tak, w województwie lubuskim mamy 1081 stad i rolnicy utrzymują 235 tysięcy sztuk trzody chlewnej. Jest to pogrupowane w różnych powiatach. Najwięcej jest w powiecie międzyrzeckim, 52 tysiące, świebodzińskim 32 tysiące i powiat wschowski. Proszę Państwa, na razie nie mamy wirusa ASF w zagrodach chłopskich.
Hodowli, tak?
To dzięki Bogu te działania, przeciwdziałania powodują, że one się nie przeniosły i miejmy nadzieję, że uda nam się zlikwidować ten wirus, zanim on dotrze do gospodarstw rolnych. O działaniach szczególnie proponowanych przez naszą agencję powie pan Jacek Socha. On akurat
tym się
tymi
zajmuje.
Zagadnieniami się zajmuje.
Panie Jacku.
Mamy jedno działanie, które jest tak naprawdę skierowane dla rolników, którzy prowadzą hodowlę zwierząt, w tym mam na myśli tutaj świń. Pomoc w ramach tego działania obejmuje przede wszystkim budowę ogrodzeń, które mają na celu jakby chronić gospodarstwo przed zwierzętami, które są zarażone ASF-em. Możemy też ubiegać się o wsparcie na zakup myjek ciśnieniowych, czy też do samochodów, czy też do butów, nawet na przykład. Takie też możemy ponosić koszty.
Chodzi o indywidualną ochronę przede wszystkim.
Tak, tak, oczywiście tak, aby też tego wirusa nie przenieść do gospodarstwa rolnego. Więc w ramach tego działania, które już mieliśmy kilka naborów, ostatnim naborem, który się zakończył, którymśmy już podpisali umowy, to podpisaliśmy 14 umów. Wszystkie umowy dotyczyły przede wszystkim budowy ogrodzeń chlewni. W ostatnim naborze, który się odbył z końcem 2019 roku, wpłynęło do nas 5 wniosków. I w ramach tych wniosków w zakresie rzeczowym rolnicy ubiegają się przede wszystkim właśnie o ogrodzenie chlewni i ogrodzenie terenu, na którym prowadzą produkcję zwierzęcą. Jeden wniosek dotyczy akurat myjki dezynfekcyjnej. Chciałem też dodać, że w związku z tym, że ASF dotknął nasze województwo, to w ramach działań premiowych mamy też możliwość jakby wsparcia rolników, takich rolników, którzy chcieliby zaprzestać produkcji zwierzęcej, czy produkcji świń. I tutaj od tego roku rolnicy mogą się ubiegać o dwa działania. Jest to pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej dotyczące obszarów wyznaczonych w związku z zwalczaniem choroby afryckiego pomoru świń. I w naszym województwie już mamy wyznaczone powiaty i gminy, które są dotknięte, są zagrożone tym wirusem. I możemy powiedzieć o powiecie nowosolskim, zielonogórskim, w gminach Sława, gmina Bobrowice, między innymi o tych gminach i jeszcze kilku innych spółdzielniach województwa.
To rozumiem, że państwo zachęcają do tego, żeby zaprzestać produkcji i zaprzestać hodowli?
To jest propozycja, panie rektorze, dla osób, które chciałby zaprzestać i zmienić profil działalności rolniczej, czy otworzyć działalność pozarolniczą. Tak jest na terenach Polski Wschodniej, która w większości jest objęta ASF-em, ale są takie działania, ja ich nie zachęcam do nikogo do zaprzestania oczywiście, ale proponuję, informuję, że takie działania są.
Czy rolnicy już z Państwa obserwacji wynika, bo przecież to przenoszenie wirusa to właśnie najczęściej czynnik ludzki. Jeżeli jest ten ogrodzony teren, to wiadomo, że wtedy musi człowiek zadbać o to, żeby na ubraniu nie przeniósł, czy na pojazdach rolniczych. Czy to już jest, ta świadomość jest na tyle wysoka, że rzeczywiście tutaj możemy się czuć już bezpiecznie?
No myślę, że tak, oczywiście, wie pan, no, tutaj powiem, że wykluczymy wszystko w 100%, tak? Zawsze jest pewne ryzyko, tak? Ale oczywiście, jeżeli ogradzamy swoje gospodarstwa rolne, tak? Wykonujemy ogrodzenie, które zapewnia jakby bezpieczeństwo przed dostaniem się zwierząt, które są zakażone tym wirusem. Jeżeli dbamy o higienę, dezynfekujemy swoje maszyny, tak?
Ubrania, to, które tam chodzimy.
Tak, ubrania, które, tak, w których chodzimy, tak? To wydaje się, że powinniśmy być bezpieczni, tak?
Ale czy tak jest?
Pamiętajmy jedną rzecz. Gospodarstwa o ASF dowiedziały się już dawno temu. Wschodnia Polska została zaatakowana tym wirusem. W związku z tym chciałem przypomnieć, że wprowadzono program ogólnopolski, w którym rolnicy mogli dostać dofinansowanie do 70% kosztów związanych z poprawą systemu ochrony. Wprowadzono przepisy, gdzie lekarze weterynarii nadzorują, żeby te wszystkie uwarunkowania bioasekuracji były w gospodarstwach prowadzone i świadomość gospodarstw, jeśli chodzi o straty, które może to spowodować, myślę, że już jest dość wysokie. Jeszcze ten ilość gospodarstw, które korzystały z tego schematu, jest dość mała, bo tak jak wspomniał pan Jacek Socha, 14 czy 5 w pierwszym schemacie, który był, mówiłem o tych 70%, skorzystało około 100 rolników, także tych stad mamy dużo więcej, a ta ilość jest jeszcze mała. Ale te duże gospodarstwa, te naprawdę produkcyjne, one już w pełnej świadomości działają i starają się, żeby te gospodarstwa były bardzo dobrze zabezpieczone, co widzimy teraz. Mamy duży obszar województwa, gdzie znajdują się ogniska ASF, a jeszcze nie doszedł ten wirus do siedzib,
do żadnego
stada hodowlanego.
Czyli to świadczy dosyć dobrze o tym, że jakaś wzrost świadomości nastąpił chyba wśród rolników, którzy hodują.
Chciałem coś powiedzieć z praktyki. Proszę państwa, wizytowałem kilka gospodarstw rolnych i też to dotyczyło tu czarni. Proszę mi wierzyć, teren zamknięty i wielkie obawy, żebym wszedł na ten teren, widząc jak zachowuje się gospodarz. Mówię, no dobrze, tu już nie będziemy tam wchodzić, bo musiałbym się przebrać, muszę wszystko zrobić. Także to było półtora roku temu. I widzę, że jednak jest tak.
A innym niebezpieczeństwem z kolei jest jeszcze nie w naszym regionie, ale już obok, bo w Wielkopolsce, ptasia grypa z kolei, narażająca z kolei hodowlę drobiu na tego rodzaju wirusy.
Przypomnę, że 2 lata temu byliśmy jednym z województw, gdzie ta ptasia grypa najbardziej spustoszyła stada hodowlane. Rzeczywiście ta ptasia grypa od wschodu powolutku zbliża się do nas. Jest już przy samej granicy województwa. Wierzę w to, że rolnicy po tych doświadczeniach z lat poprzednich dość dobrze podeszli do tego trybu i te gospodarstwa są tak zabezpieczone jak te gospodarstwa z trzodą chlewną. I nie będziemy mieli takich skutków. Chociaż może się jednak to zdarzyć. Wiadomo, że to jest inny tryb przenoszenia tego wirusa i niebezpieczeństwo dotarcia do tych gospodarstw drobiarskich jest dużo większe. Wszystko w gestii rolników i tego właśnie ich działań ochronnych, które sami wdrażają w gospodarstwo.
Kupując na przykład jajka, patrzymy, czy to jest jajka z wolnego wybiegu, a tymczasem okazuje się, że te wszystkie zwierzęta hodowlane będą musiały być w klatkach i zamykane w budynkach, żeby nie ulec zarażeniu kolejnymi wirusami, czy to ptasie grypy, czy ASF, tak?
Tak,
taka jest przyszłość, taka jest niestety perspektywa?
Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie pozbędziemy się tych wszystkich szkodliwych wirusów i on nie będzie tak gwałtownie dotykał populacji ludzkiej, a szczególnie doświadczamy to na ziemi lubuskiej. Przykre, ale to jest koszty cywilizacji.
Na pewno w tym kierunku idziemy. Spójrzmy na nowe działanie, które ma być w tym roku wdrożone, czyli poprawa dobrostanu. Planowaliśmy wdrożyć 2 schematy, które dotyczyły poprawy jakości wybiegów dla trzody chlewnej, czyli jednak ten chów otwarty. I z uwagi na pojawiający się wirus i rozszerzenie tego wirusu na całą Polskę, to wdrożenie tego obszaru działania w Polsce nie nastąpi na razie. Czyli nie możemy dotować czegoś, czego właściwie z innych przepisów będziemy musieli zakazywać, bo będziemy żądali, żeby ta trzoda była zamknięta, zabezpieczona przed możliwością dotarcia wirusa do tych zwierząt.
Jedyna rada to, co mówią lekarze, żeby po prostu ograniczyć trochę dietę mięsną, żeby przejść trochę na dietę warzywną i dzięki temu...
Ale te warzywa musimy podlewać.
A te warzywa z kolei musimy podlewać i ciągle.
Ale nie wszyscy są zwolennikami tej recepty. Ja dobrze pamiętam, że W moim domu mięso było zawsze. I to chyba przyzwyczajenia żywieniowe Polaków spowodują, że niechętnie byśmy zrezygnowali z tego.
Zajmujemy się teraz opłatami obszarowymi. Jak przebiega proces wypłat związanych z wnioskami obszarowymi za ubiegły rok?
Może pan Andrzej, proszę Panie bardzo. Andrzej.
Myślę, że można się pochwalić bardzo wysokim stopniem sprawności realizacji tych płatności. Po pierwsze, płatności oficjalnie rozpoczęliśmy od 1 grudnia, ale od 16 października robiliśmy tak zwane płatności zaliczkowe. Te płatności zaliczkowe objęły 96% rolników, czyli 96% rolników otrzymało już te zaliczki. To jest niebagatelna kwota 240 milionów, które przelaliśmy na ich konta, czyli ponad 60% całej puli, która na ten rodzaj płatności jest przeznaczona dla województwa lubuskiego. Od 1 grudnia rozpoczęliśmy realizację już płatności ostatecznych, decyzji końcowych i tutaj dotarliśmy już do poziomu 86%. Czyli 86% rolników otrzymało już od nas decyzję
za ubiegły rok, tak?
Za ubiegły rok i realizujemy te płatności, które z tych decyzji wynikają. Robimy wszystko, dynamicznie działając na poziomie biur powiatowych, aby do końca lutego, tak jak mówią przepisy, zakończyć postępowania i wydać wszystkie decyzje. W większości przypadków praca ludzka jest nam tylko teraz potrzebna i czas na to, żeby to zakończyć. Oczywiście nie uda nam się w 100% zrealizować tego działania, ponieważ jeszcze mamy pewne działania związane z kontrolami na miejscu, które muszą być rozszerzone, które muszą obejmować okres realizacji pewnych zobowiązań i one spowodują leciutkie przesunięcie, ale w bardzo małej ilości spraw. Zgodnie z przepisami musimy płatności na konta rolników przelać do 30 czerwca. Ale staramy się, żeby lubuscy rolnicy z uwagi na to, co ich dotknęło w roku poprzednim, otrzymali te płatności jak najszybciej. I założyliśmy sobie tutaj z panem dyrektorem, że będziemy wszystko robić, żeby do 15 marca właściwie wszyscy rolnicy mogli już powiedzieć, że nie mają żadnych uwag do nas i dostali wszystkie niezbędne środki.
Wspomniał pan o kontrolach. Czy są popełniane błędy przy wnioskach i rzeczywistości na miejscu, jak państwo są, czy celowe, czy też nieprzewidywalne takie błędy, które mogą się zdarzyć po prostu?
Jeżeli mogę mówić o tych błędach, to system elektroniczny spowodował, że w momencie składania wniosków te błędy są eliminowane. Kontrole na miejscu, które dotyczyły 1200 rolników, są to kontrole foto robione przez firmę zewnętrzną, która nam przekazuje raporty. Akurat chyba przedwczoraj skończyła to działanie.
A to są raporty fotograficzne
tak,
z dronów?
Nie wiem, chyba tak. Podejrzewam, że z dronów robią to firmy.
Lotnicze samoloty, lotnicze zdjęcia, które podlegają weryfikacji szczegółowej ze względu na rodzaj upraw, uzupełnione o wizję bezpośrednią na polu.
Rozumiem.
I te raporty spłynęły już do nas, także to było też mankamentem, że nie mogliśmy obsłużyć części rolników. Już w tej chwili będziemy domykać te wszystkie sprawy. Kontrola na miejscu są potrzebne, bo proszę państwa, rolnicy też się mylą. Nie zakładamy złej wiary, ale rolnicy też się mylą.
Już mamy rok 2020, jest połowa stycznia. Jak będzie wyglądało składanie wniosków obszarowych na rok 2020? Jakie zmiany, czy jakiekolwiek zmiany będą wprowadzone?
Zmiany nie. Jest to samo, co było w poprzednim roku. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia, później będą mogli w systemie elektronicznym składać wnioski. Wiadomo, że to się rozpocznie od 15 marca do 15 maja. Proszę państwa, jednym z elementów, o którym żeśmy mówili, wspominał pan Andrzej, to jest dobrostan zwierząt, to będą zmiany w wnioskach, ale doradcy na pewno pomogą rolnikom, jak to zrobić, jak to wypełnić, no i przede wszystkim mieć programy, które będą musieli realizować, bo to jest nie tylko wypełnienie wniosku i zaznaczenie pewnych krzyżyków na wniosku, tylko realizację tego wniosku o dobrostanie.
Oni radzą sobie sami z wypełnianiem tych wniosków, czy są firmy specjalizujące się i pomagające?
Powiem tak, od momentu wdrożenia systemu e-wniosek plus ilość rolników samodzielnie składanych wniosków co roku bardzo mocno wzrasta. Jeśli chodzi o podstawowe rodzaje płatności, rolnicy sobie radzą. Jednocześnie w biurach powiatowych mamy punkty wsparcia technicznego, że jeżeli jest jakikolwiek problem, to pojawiają się w biurach i taką pomoc otrzymują. Także jest duża ilość. Oczywiście istnieją firmy doradcze, czy też ośrodek doradztwa rolniczego, który wspomaga, ale najczęściej są to duzi rolnicy, którzy oprócz schematów podstawowych mają także te, które są związane z różnego rodzaju zobowiązaniami. Tak jak pan dyrektor wspomniał, jedyna różnica taka większa, jeśli chodzi o wnioskowanie w tym roku, czyli dochodzi nam dodatkowy schemat pomocowy w ramach tego samego wniosku. Dobrostan, czyli dobrostan dotyczący trzody chlewnej i dotyczący bydła. I jest to działanie, które wymaga przygotowania planu poprawy dobrostanu.
A co to znaczy ten dobrostan, jakby pan wyjaśnił?
Dobrostan, czyli zasady utrzymania i warunków utrzymania trzody chlewnej lub bydła.
To jest standard taki utrzymania.
Znaczy
tak?
mamy przepisy, które określają, ile na każde zwierzę przypada powierzchni.
A, rozumiem.
Może bym inaczej standard to określił, panie Andrzeju. To jest zbliżenie do naturalnych warunków chowu. Nie zamykanie ich w tych ścisłych klatkach bez momentu poruszania się. Na przykład bydło musi być na wypasie. Proszę bardzo.
Żeby kura znaczy, mamy to do czynienia, obrócić, tak? W klatce na przykład.
Mamy to do czynienia z sytuacją, że normy ustalone przepisami unijnymi i krajowymi określają minimalną powierzchnię dla każdego gatunku. I wprowadzając dodatkowe działanie, chcemy, aby te zwierzęta miały lepsze warunki, czyli lepszy wybieg, czyli większy dostęp do powierzchni w samych budynkach, żeby otrzymać płatność, każde ze zwierząt z tych dwóch gatunków musi mieć większą powierzchnię o 20% od minimalnej powierzchni, jaka jest przypisana do danego gatunku. I musi powstać taki plan, który będzie wykazywał, co zrobić, żeby lepsze warunki uzyskać. I jeżeli rolnik przez cały rok będzie te warunki utrzymywał, otrzyma od nas dotację. I to całkiem sporą.
No i zwierzę w lepszym komforcie będzie, żeby miało mniej stresów, czyli będzie...
Tak, panie redaktorze, i to też idzie w kierunku żywności ekologicznej. Bo to ma być podstawowy surowiec, to skierowany na żywność ekologiczną.
I kiedy będą wypłaty z tych wniosków składanych właśnie do maja, pan powiedział, tak?
No jeśli chodzi, mamy ten standardowy układ, że jeżeli między marcem a majem rolnik złoży wniosek, to płatności otrzymuje od 1 grudnia roku aż do 30 czerwca roku następnego. W przypadku dobrostanu będzie wydłużenie, bo mamy tam inny okres utrzymywania. Musimy zweryfikować, czy na pewno do 15 marca rolnik utrzymywał te wszystkie uwarunkowania i po 15 marca dobrostan będzie dopiero realizowany.
Są jeszcze rolnicy, którzy opóźniają się w składaniu wniosków?
Powiem szczerze, jest to tak znikoma liczba, że właściwie możemy powiedzieć, że już nie ma takich. Zwłaszcza, że mamy ten e-wniosek i to jest naprawdę usprawnienie, które pomaga i nam, i rolnikom. W e-wniosku rolnik otrzymuje wniosek przygotowany już właściwie z danymi z roku poprzedniego. Jeśli zmieniło mu się cokolwiek, najczęściej niedużo, to zmienia tylko roślinę, jakiś tam dodatkowo zaznacza nam powierzchnię na przykład niekoszoną. Bardzo szybko rolnicy składają wnioski. Było dużo przeszkód mentalnych, jeśli chodzi o rolników, ale myślę, że one w większości już zostały pokonane i rolnicy naprawdę bardzo sprawnie składają wnioski.
Panie redaktorze, jeżeli możemy powiedzieć o systemie e-wniosek, to jest fenomen na skalę europejską. Żadne państwo w ciągu tak krótkiego czasu nie wprowadziło systemu, który naprawdę idealnie, tak można podkreślić, pracuje.
Jest sporo ofert pomocy dla rolników, ale jest ASF, jest ptasia grypa, jest susza. Czy panowie by radzili ktoś, kto ma teraz naście lat, żeby ewentualnie też zmierzał tą drogą, żeby zostać rolnikiem? Czy to jest warte, czy to jest perspektywa dla tego zawodu?
Ja powiem jedną rzecz. 3 tygodnie temu miałem okazję rozmawiać ze swoim kolegą i on powiedział, że gdyby wiedział, że w rolnictwie tak się dzieje, że są takie pieniądze i można rzeczywiście się rozwijać, to do budownictwa nigdy by nie poszedł.
No powiało optymizmem na koniec. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że osoby, które ewentualnie chcą w perspektywie robić właśnie te, czy zająć się tym zajęciem, być rolnikiem, to być może zastanowią się po tej pana wypowiedzi i rzeczywiście w ten kierunek obiorą. A naszymi gośćmi dzisiaj, przypomnę, był Andrzej Rochmiński, dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz eksperci agencji Jacek Socha i Andrzej Czop.
Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za uwagę.
Bardzo.
Krzysztof Bałuk.
Dziękuję.
Miłego dnia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. czego Jaś się nie nauczy,